15 czerwca 1124 roku w Pyrzycach odbył się chrzest pierwszych pogan na Pomorzu Zachodnim, dokonany przez biskupa Ottona z Bambergu, uznanego przez Kościół katolicki świętym apostołem Pomorza. Otton był dobrze przygotowany do tej misji. Przede wszystkim znał język słowiański. Zaraz o tym opowiemy, czy to był język polski, czy właśnie potrafił się ze Słowianami przede wszystkim dogadać. Związany był z biskupstwem w Płocku, utrzymywał kontakty z wpływowymi ludźmi, a także z polskim dworem. W czasie misji wygłaszał okazałe kazania, no tak podają źródła, rozmawiał z okolnymi władcami i nieco politykował, o tym też dzisiaj powiemy. Budował, i to jest bardzo ważne, o tym najwięcej chyba dzisiaj powiemy, budował kościoły i mianował kapłanów. To przyniosło mu wielki sukces. O tym dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy, bo tamten gest, tamto wydarzenie wpłynęło na rozwój naszych ziem. Myślę, że w ogóle na całą Europę, ale przede wszystkim na to, gdzie jesteśmy dzisiaj, kim jesteśmy, i to wpływa wciąż na nasze życie. Czy na pewno? Zaraz o tym porozmawiamy. Mamy przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk. Jest z nami profesor Andrzej Janowski, kierownik Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, właśnie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jest z nami pani doktor Beata Wywrot-Wyszkowska z pracowni w Kołobrzegu, także z tego instytutu i także oczywiście z panu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
I jest jeszcze doktor Wojciech Filipowiak, pracownia archeologiczna w Wolinie PAN. Jeżeli państwo, przepraszam panie Wojciechu, ale sobie pozwolę, jeżeli państwo to nazwisko kojarzą z dawnym dyrektorem, wieloletnim dyrektorem Muzeum Narodowego, to dobrze państwo kojarzą, to wnuk, tak?
Tak jest. Dzień dobry.
No i też widzę ten Wolin, to tak rodzinnie też bliski, bo panu profesorowi był bliski sercu. Ale nie o tym będziemy mówić, nie o pana historii, tylko o Ottonie z Bambergu. Rzeczywiście 900 lat temu zostało ochrzczone Pomorze. To oczywiście nie było tak, że cyk jednego dnia ochrzciliśmy Pyrzyczan i potem to już się potoczyło. To rzeczywiście toczyło się przez ponad rok. Tak to prawda, panie profesorze.
Tak, to znaczy misja Ottona z Bambergu nie była pierwszą próbą chrystianizacji. Pomijając tutaj nieco enigmatyczne powołanie biskupstwa w Kołobrzegu w roku 1000, zanim doszło do misji Ottona z Bambergu, mniej więcej 2-3 lata wcześniej, na Pomorze miał dotrzeć hiszpański zakonnik, niejaki Bernard. Przy czym on dotarł na to Pomorze w bardzo biednym, takim ubogim stroju, nie znając też języka słowiańskiego.
No chciał, mówiąc łagodnie, tak jak Chrystus chciał przyjść, tak. Czy w święty Franciszek, który wyszedł.
Tak, troszeczkę tak, natomiast myślę, że to...
Ale to się nie sprawdziło.
To się nie sprawdziło, to nie zrobiło wrażenia i został, delikatnie mówiąc, pogoniony.
No bo taki jednego Boga musi mieć, skoro w takich łachmanach przychodzi.
Tak, troszeczkę,
prawda?
Tak, troszeczkę myślę, że w ten sposób na to patrzono. No i kolejna misja już, że tak powiem, dzięki wstawiennictwu, czy za sprawą księcia Bolesława Krzywoustego.
Ze sprawą powiedział mu, drogi Ottonie, po prostu musisz jechać po morze. Ja chciałbym tam, żeby ono było pod moimi rządami. To tak krótko mówiąc, skracając oczywiście, podejrzewam, tak, że taka rozmowa się mogła odbyć i pojedź, ale pamiętaj, szanuj tych ludzi, podejdź do nich, pojedź dworem, bo przecież przyjechał nie sam, nie na koniu jednym, tylko z dworem całym przyjechał.
Tak, znaczy zmieniono tak troszeczkę podejście,
formułę
dokładnie
powiedzieli.
Tak. Znaczy Otton z racji przebywania wcześniej na dworze polskim znał rzeczywiście język,
nie powiem, że
polski, no słowiański generalnie, czyli język, którym na terenie dzisiejszej Polski, a ówczesnego Pomorza i Wielkopolski, bo tak to trzeba rozumieć, rozmawiano, więc było mu na pewno łatwiej, chociaż korzystał też pewnie z miejscowych nazwijmy to pomocników. I też oczywiście przy wsparciu siły wojskowej, no bo to jednak mimo wszystko nie była taka, Pomorzanie nie byli tacy chętni. Owszem, Warcisław był mniej lub bardziej kryptochrześcijaninem, to znaczy prawdopodobnie przyjął wcześniej chrzest, natomiast chrześcijanie chyba, poganie nie byli chyba tacy bardzo, bardzo chętni. Zresztą informacje, które mamy ze źródeł, z żywotów Ottona, pokazują, że on momentami, jeżeli wierzyć żywotom oczywiście, doznawał też razów ze strony czy to Wolinian, czy to Szczecinian. W Pyrzycach też Najpierw poinformowano go, że no musi poczekać, aż oni zasięgną Rady Starszych, zanim, że tak powiem, poddadzą się obrzędowi. To trwało 2 tygodnie i tak dalej. Także to nie było wszystko takie bez oporów. Tak?
No nie było bez oporów. Proszę Państwa, no zmiana wiary to nie jest od tak hop siup, byśmy powiedzieli. To wiemy, że to jest pewien proces. To są takie też względy różnego rodzaju polityczne. Myśmy tutaj ostatnio z panem profesorem na ten temat rozmawiali, więc ja myślę, że to nie jest tak jeden do jednego. Też pamiętajmy, że na przykład ta historia jest chyba bardziej znana. Oczywiście państwo tutaj mnie zaraz poprawią, jak coś powiem nie tak, że Wolin powiedział, jak Szczecin się ochrzci, to i tak. My, a Szczecin powiedział, jak Wolin, no to i tak, tak się przekomarzali, ale znalazł na nich odtąd jakiś sposób, bo jednak się dali ochrzcić. Koniec końców, czy z przymusem, czy z dobrej woli, to dzisiaj nie będziemy tego jakoś tak bardzo tutaj rozwijać, ale no tak się zastanawiałam, bo państwo, to jest w najbliższy poniedziałek, rozpocznie się sesja naukowa przez was przygotowywana bardzo skrupulatnie. Będziecie na ten temat rozmawiać, ale przede wszystkim wy jesteście państwo archeologami. Krótko mówiąc, jak Indiana Jones, grzebiecie w ziemi, tylko nie wygłupiacie się, nie jeździcie po całym świecie.
Kule nas nie gonią.
Tak, no to... ale macie swoje wykopaliska tutaj. No właśnie, czy można z tym odtonem z Bambe... coś jeszcze w tej ziemi po tylu latach wykopać?
Tak, przy czym czytanie
Panie
ziemi to nie jest takie...
Pan grzebie w Pyrzycach. Przepraszam, tak, że użyłam takiego...
Kopię, znaczy prowadzę kopię. Badania, tak byłoby o, bardziej
ładnie.
Fachowo. Tak,
pan
tak,
prowadzi badania w Pyrzycach, tak?
Tak, to znaczy no, czytanie w ziemi to nie przypomina, nie wiem, czytania
to
książki telefonicznej.
Czytanie w ziemi?
No bo
ale
tak,
to
bo
ładne.
My czytamy, tak. Tyle, że no, książka jest dużo trudniejsza niż książka telefoniczna. W sensie jest bardzo dużo faktów.
Bo te litery
problem,
takie skomplikowane,
tak,
nie?
Tak, małe części liter brakuje, to jest...
Strony powyrywane.
Strony, tak, dokładnie tak. Czasu upłynęło bardzo dużo. Tak, to znaczy prawdopodobnie mówił o tym szef, znaczy profesor Rębkowski w czasie ostatniego spotkania z państwem. Także od kilka lat temu, wiedząc, że zbliża się rocznica, zbliża się jubileusz, podjęliśmy taki trud, aby przeprowadzić badania, ponieważ kilka miejsc było przez nas rozpoznanych, czy w ogóle było rozpoznanych wcześniej, na przykład badania w Lubinie, gdzie wiemy, że...
No to profesor odkrył kilka lat temu.
Tak, to był kościół, tak, jeden z tych właśnie odtonowych. I szukaliśmy takich miejsc na mapie związanych z podróżą, z itinerarium podróży odtona, które nie były rozpoznane, a które jesteśmy w stanie z dosyć dużą dokładnością zlokalizować. I w przypadku Pyrzyc mamy grodzisko w Pyrzycach, czyli pozostałość po grodzie, ośrodku władzy tamtejszym. I grodzisko pyrzyckie właściwie nigdy nie było szerzej rozpoznane. Były niewielkie badania pod koniec lat 60. i na początku lat 70. o takim bardzo ograniczonym charakterze. Dwa niewielkie, czy tam trzy niewielkie wykopy, kilka odwiertów i na tym się wszystko skończyło. Natomiast no właśnie wytypowaliśmy, że ten obiekt, tylko zanim zaczęliśmy badania takie inwazyjne, wykopy. Przeprowadziliśmy w 2022 roku badania nieinwazyjne z wykorzystaniem georadaru i oprócz georadaru jeszcze metody elektromagnetycznej.
Czyli i wyniki... zajrzeliście tak...
Zajrzeliśmy pod ziemię, tak, trochę uchyliliśmy.
Co tam jest i czy tam coś jeszcze jest?
Tak. I ten gród pyrzycki, znaczy grodzisko, bo to dzisiaj to grodzisko, składa się z takich dwóch elementów. Jedna część taka położona wyżej, która jest zajęta przez cmentarz, wykorzystywany jeszcze w latach 40. XX wieku. No i chcieliśmy uniknąć kopania między grobami, stąd też te badania między innymi były. Ale okazało się, że ta część wyniesiona, która większość badaczy dotychczas interesowała, jest okej, fajna, natomiast dużo fajniejsze rzeczy, dużo takie dla archeologa fajniejsze, znajdują się na części położonej niżej. Okazało się, że mamy pod ziemią no z jednej strony niewidoczny dziś w terenie wał obronny, całkowicie zniwelowany, mimo że ma około 15 metrów szerokości i 3 metry wysokości, jak się okazało.
No ale miał taką podstawę, to dlatego,
u podstawy,
dlatego
tak.
Wyżej nie widać.
Znaczy on jest w ogóle tam w tym terenie jest płasko, tak? W ogóle go nie widać na powierzchni gruntu. Natomiast pomiędzy wałem a tą częścią wyniesioną, na której znajduje się cmentarz, mamy pod ziemią na głębokości około 60 cm, mniej więcej 60 cm do 1 metra, zarys czworobocznego budynku o wymiarach około 15 na 8 metra. No i teraz...
Czyli
tak.
Nie wygląda to na jakąś zwykłą małą prawda? To coś...
Były oczywiście takie przypuszczenia, że to może być budynek nowożytny. Stąd też przeprowadzenie badań elektromagnetycznych, bo one wskazują, znaczy pokazują, jest inna metoda, która pokazuje nam nieco inaczej, jak to wszystko pod ziemią wygląda. Chodziło o to, żeby wykluczyć na przykład to, że budynek ten ma podmurówkę na przykład ceglaną, tak? Ponieważ no to musiałbym tutaj się w szczegóły samej metody.
Kiedyś były inne technologie, dzisiaj są trochę inne. I co pan tam znalazł? Jakiś kościółek czy coś
znaczy,
tam,
to jest, znaczy tak, budynek jest za duży jak na budynek mieszkalny standardowy, bo w tamtym czasie
budowano
te budynki
mniejsze.
Miały, nawet nie chodzi o to, że budowano, to były często obiekty zagłębione w ziemię o wymiarach 4x4 czy 5x5 metra.
Tak głęboko inna, nie budowano.
Inna technologia jak gdyby, tak? Natomiast no to jeżeli taki duży, no to opcji jest tak naprawdę niewiele więcej, bo mamy albo będzie to budynek związany z miejscowym możnym, albo mogłoby to być oczywiście budowla sakralna typu kościół, albo budowla związana z pogaństwem, bo może być też świątynia pogańska. I rzeczywiście w zeszłym roku rozpoczęliśmy badania, które w tym roku chcemy dokończyć.
Co wykluczyliście?
Wykluczyliśmy na chwilę obecną chyba, że jest to budowla mieszkalna i no nie chciałbym przed końcem badań składać jakichś deklaracji bardzo takich stuprocentowych.
Znaczy, są różne hipotezy,
wydaje
ale
mi się,
jeszcze...
że nie jest to kościół i raczej skłaniałbym się ku hali wiecowo-kultowej albo...
Czyli coś
albo
pogańskiego.
Coś pogańskiego raczej. Tak chronologia by na to wskazywała, że to może być chwilkę przed Ottonem. Że...
No i tak się możemy zastanawiać, co to z Ottonem może mieć wspólnego. No jeżeli w tym czasie zlikwidowano to albo zniszczono, to znaczy, że nie.
To nawet nie
tak?
O to chodzi. W żywocie ta informacja o tym, że oni muszą zasięgnąć Rady Starszych, dosyć jasno wskazywałaby na to, że w Pyrzycach musiał się odbyć wiec. Czyli zebranie starszych, którzy decydują o tym, co plemię dane czy dana grupa ludzi ma ze sobą zrobić. I niewykluczone, że jest to miejsce, w którym taki wiec mógł się odbyć.
To proszę państwa, tak naprawdę fascynujące, bo po kilku, przepraszam państwa, że powiem po kilku cegiełkach albo po kilku śladach takie opowieści snujecie, to naprawdę jest niezwykłe. Dlatego pozwoliłam sobie na tego Indiana Jonesa, bo to naprawdę myślę, że tego typu emocje potrafią być. Pani profesor, a jak u pani jest? Bo pani szuka jednak kościoła jakiegoś, tak? Który był za czasów Ottona budowany, a wiemy, że to nie jest tak, że to nie chodzi o to, że on został zniszczony. Śladów nie ma, bo czasami nawet wsi nie ma, albo miejsca, w którym on mógł być.
W przypadku moich badań w Kłodkowie to jest na interarium świętego Ottona znajdowała się miejscowość, którą kronikarze zapisali w postaci Kloden Klodona. Miała się ona znajdować...
Czyli jak to się mówi, jest ślad pisany.
Tak, miała się ona znajdować, miał ją biskup odwiedzić w drodze z Kamienia do Kołobrzegu. I tam też miał się przeprawić przez Regę, aby dalej podążać na wschód. Przez długie lata trwała wśród historyków, wśród XIX wieku, początku XX wieku, dyskusja, gdzie to miejsce jest, bo poza tymi zmiankami w żywotach świętego nie było żadnych innych informacji w innych źródłach pisanych. Są też, no, nawet często było ta miejscowość określana takim przymiotnikiem jak zagadkowa Kłodona wśród badaczy. I w latach 50. Ryszard Kierstnowski wydał takie studium poświęcone właśnie identyfikacji tego miejsca. Są znakomite i ciągle aktualne do dzisiaj to studium jest, w którym analizując nazwę miejscową, topografię, obecność przepływającej rzeki, także też ukształtowanie terenu, resztki ewentualnie też zalesienia, wskazał, że tym miejscem, tą Kłodoną, jest właśnie dzisiejsza wieś Kłodkowo. Po prostu ta wieś leży na lewym brzegu, znajduje się na lewym brzegu Regi i co ciekawe, od strony zachodniej, na wysokości z północnego skraju wsi, wpadał taki ciek, już on teraz jest właściwie już wyschnięty, tam już ta ludnia została przekształcona i tam była taka zatoka. I w tym miejscu właśnie Ryszard Kierstnowski lokalizował tę przystań, z której mieli ci, według przykazów żywociarzy, mieszkańcy udawać się w zamorskie podróże. I oczywiście teraz należało potwierdzić, czy to jest wszystkie te przesłanki, które zostały ustalone wskutek analizy źródeł pisanych i tak samo tej prospekcji terenowej wskazują, czy to jest prawda. Oczywiście nie znalazłam.
Pani tam pierwszy raz pojechała i zobaczyła, bo to też myślę, że trzeba po prostu pojechać i zobaczyć. Ja wiem, że takie szczegóły, które was przekonują, tak, to może być tu. Spróbujmy.
Ja tam pojechałam pierwszy raz w 22 roku, kiedy właśnie...
Czyli to świeża sprawa.
Kiedy zaczęła się cała sprawa, żeby tam też podjąć badania, bo takim impulsem, który właściwie zmusił archeologów do podjęcia takich bardziej zdecydowanych działań i jednak rozpoczęcia tych prac wykopaliskowych, był ten właśnie obecny jubileusz. No bo tutaj...
To świetnie, że jest 900-lecie i mówimy, dobra, no to może zobaczmy, czy coś nam pozostało
z tego. I oczywiście, na czym się polega ta wyjątkowość Kłodony? Była to jedyna ośrodek, to był jedyny ośrodek niegrodowy, to nie był gród, w którym biskup głosił katechezę.
To musiało być jakieś mimo wszystko miejsce
tak,
wyjątkowe, prawda?
Kronikarze określali to jako wielką, wspaniałą wieś, Villa Prigrantis, czyli duża wieś. Miała co miejsce położone wśród właśnie obszarów leśnych. I też miał być tam wzniesiony jeden z piękniejszych kościołów, bogaty i kunsztowny. To nawet może nie wynika z tego, że to było, ta wieś miała takie aż wielkie, ta strona miała takie wielkie znaczenie. Tylko raczej to też z obfitości budulca. Jeżeli ona się znajdowała wśród lasów, no to tego budulca było dużo. W przeciwieństwie do takich ośrodków jak, nie wiem, Wolin, Szczecin, nawet Kołobrzeg, kiedy już te tereny wokół tych ośrodków grodowych były mocno wylesione. I są też, na przykład ja podczas badań nie znalazłam kościoła niestety, bo jeżeli on był zbudowany z drewna, to jest takie specyficzne stanowisko, że tam się właściwie przedmioty z wykonanych materiałów organicznych nie zachowują.
No to też trochę czasu minęło, tak powiedzmy sobie szczerze. Nie wiem, pan profesor mówi, że jeszcze wniosków nie będzie ogłaszał, a pani mówi, że już kościoła nie znalazłam.
To jeszcze kwestia jest otwarta, no bo ja prowadziłam, osada jest dosyć rozległa, no może mi tam, bo to są takie wokół samej wsi i wśród zabudowań są różne takie punkty, gdzie się znajdują takie właśnie, to krzemy stanowiska archeologiczne.
Wsie się po prostu zmieniały, tak jak miasta, prawda?
Ja też tam kopałam, w sumie moje wykopy miały powierzchnię zaledwie 160 metrów kwadratowych, czyli to też nie byłam w stanie objąć badaniami w całej powierzchni osady.
Czyli krótko mówiąc, wszystko się jeszcze może
zdarzyć. Może wydarzyć, to jest kwestia czasu. Chociaż aczkolwiek no, przy takich warunkach glebowych i destrukcji tego miejsca raczej są niewielkie szanse na znalezienie samej budowli, aczkolwiek niewykluczone jest, że jakieś możemy fundamenty odnaleźć. Takiego kościoła.
Jest możliwe, to proszę państwa, to bicie serca jeszcze przed naszymi naukowcami. Ale tak sobie myślę, panie Wojciechu, teraz się do pana doktora Wojciecha Filipowieka zwracam, że no pan to tam w tym Wolinie to już dziadek coś trzeba było to wykopał, więc myślę, że nie wiem, czy zostawił coś panu, czy jak to jest, no bo pan prowadzi w miejscu, które jest jakby najbardziej znane w naszym województwie pod tym względem archeologicznym. Ja jak się oczywiście śmieję, ja wiem, że jeszcze jest na pewno dużo do zrobienia, ale ten odtąd z Bambergu jakoś pana zainspirował. Przecież pamiętamy, że ten Wolin, to co wspominaliśmy, on mówił niekoniecznie, tam było dość, myślę, że poganie dobrze się trzymali, tam na pewno wpływy znaczących ludzi były, więc oni tak niechętnie przecież chcieli się ochścić. Czego pan tam szuka?
Powiem pani, że do wykopania w Wolinie jest jeszcze bardzo dużo. Zresztą jak na większości stanowisk archeologicznych, bo my tylko nakłuwamy ten tort. No, Wolin jest gigantycznym stanowiskiem. Chyba jednym z największych miast nad Bałtykiem w ówczesnym czasie. I badania trwają tam od 1828 roku.
Tak więc, jak się prawie archeologia zaczęła, bym powiedziała.
Tak, jako nauka, tak. I więc to mamy blisko 200 lat już badań, a myślę, że szacunkowo możemy mówić o kilkunastu procentach przebadanej powierzchni, a tylko kilku procentach przebadanej powierzchni w sposób naukowy, więc mamy jeszcze bardzo dużo do znalezienia. Szczególnie, że jeżeli się bada tak skomplikowane stanowisko, taką dużą aglomerację miejską, no to tematów, które można znaleźć, jest po prostu liczba nieskończona. Tutaj pan profesor Janowski wspomniał o Bernardzie Hiszpanii. Bardzo się cieszę, że właśnie on też się pojawia, bo bardzo lubię tą postać, ponieważ...
Coś zostawił po sobie w Wolinie?
Właśnie niewiele zostawił.
A też nie dojechał?
Dojechał właśnie i to jest bardzo ciekawe porównanie tego... Tu wiemy, tu możemy na razie tylko mówić o nim na podstawie źródeł pisanych, ale porównanie tego modelu chrystianizacji, to znaczy eremita pełen ideałów przyjeżdża, jeżeli oczywiście... pamiętajmy, że to jest tekst, to znaczy tekst był pisany w jakimś celu. Wcale nie musi to być prawda. Tutaj archeologia właśnie przychodzi w sukurs, że możemy mówić o innej trochę rzeczywistości, dzięki temu takiej bardziej codziennej, nam znanej. Ale porównanie tego modelu właśnie, tu eremita, idealista, a tutaj polityka, pieniądze, siła, tak, jest bardzo ciekawa. Ma to znaczenie do dzisiaj, żywe, ponieważ jak wszyscy wiemy, w naszym województwie jest Centrum Sceny Wikingów w Wolinie, gdzie odbywają się wielkie festiwale. I były nawet kilka lat, nie pamiętam w którym roku, ale były nawet inscenizacje wygnania Bernarda Hiszpana. Nawet pamiętam, że na jednym festiwalu powiesili tego Bernarda. Nie wiem dlaczego, ponieważ w źródłach nie ma.
No, tam wyobraźnia wygnali. Wikingów jest wielka.
Wyobraźnia Wikingów jest wielka.
Uczestnych także.
Ale mówi to coś o nas. Więc widać, że ten temat nie jest tylko tematem akademickim. Jest temat dla nas żywy. I to. Natomiast jeśli chodzi o to, pojawienie się chrześcijaństwa w Wolinie, to my mamy dzisiaj tendencję chyba coraz bardziej do myślenia w sposób polaryzacyjny. I to się bierze u nas od czasów Kartezjusza, że myślimy dwójkami, przeciwnościami, ale właśnie nowoczesność chyba polega na tym, że przestajemy właśnie myśleć w ten sposób, ale no lubimy to. Wiadomo, politycy
szczególnie. No bo to łatwiejsze, nie?
Łatwiejsze. Politycy szczególnie lubią nam to wmawiać, bo wtedy właśnie łatwiej te ostre sądy wygłaszać, ale wprowadzanie chrześcijaństwa w Wolinie było jednak procesem. I ten proces właśnie archeologiczny jest
niełatwy,
łatwym, ale ciekawym. I no bo już wiemy, że już prawdopodobnie w X wieku, a więc na 200 lat przed tą chrystianizacją, której jubileusz teraz obchodzimy i o której rozmawiamy, prawdopodobnie już byli chrześcijanie w Wolinie. To byli prawdopodobnie możni, którzy byli ochrzczeni wolinianie, którzy pływali w celach handlowych do innych miast w północnej Europie, które już były chrześcijańskie i tam się ochrzcili, ponieważ była to kultura tego
lepszego
świata. Więc...
No, mogli też przyjeżdżać do Polski. Przecież myśmy też dobrych parę lat, no, tak szybciutko próbuję, no ale to tak, no może nie tysiąc, ale...
Nie ten kierunek kontaktów jednak. Ówcześnie.
Tak, to znaczy, no bez wątpienia Wolin wyrósł dzięki temu, że był tym pośrednikiem między światem morskim, bałtyckim, Morza Północnego, a właśnie interiorem przede wszystkim właśnie powstającym państwem polskim. Więc bez wątpienia też docierali w tamto miejsce, ale główne połączenia wszelkie, handlowe, wojenne i kulturalne były z Okręgiem Bałtyckim. Taki nasz kolega, dr Piotr Aleksy, ma bardzo ładne określenie, że Pomorze to jest południowa Skandynawia. I jest w tym ziarno prawdy również we wczesnym średniowieczu.
No coś na rzecz leży, skoro Szwedzi jakoś tutaj też Szczecinem rządzili. Może nie za długo. Na szczęście może, nie wiem.
Francuzi, Duńczycy.
Tak, tak. No tu cały świat.
Troszkę później.
No ja wiem, że troszkę później, ale jednak skoro później zrobili to, to te kontakty wcześniej
no,
też
ale odstąpili
były,
później jednak.
My tutaj, jeżeli mogę, mówimy o chrystianizacji, że ona jest procesem. Znaczy, to bardzo ładnie profesor Marian Rębkowski w swojej książce poświęconej chrystianizacji Pomorza napisał. My zapominamy o tym, że chrystianizacja jest procesem, który należy powtarzać co pokolenie. Tak? My też chrzcimy nasze dzieci, bo one przecież nie rodzą się ochrzczone. Więc
no,
co pokolenie...
Nie rodzą poganami, prawda? Tak jakbyśmy... No nie należy to tak
znaczy nie poganami jako poganami w rozumieniu, tak, wszystko się
ale
nie,
nie są ochrzczone.
Tak? Ale nie są ochrzczone. Więc to jest proces, który musimy powtarzać za każdym pokoleniem. Tak?
No to oczywiście myślę, że to są bardzo ciekawe czasy, bo to wszystko zmieniło. To też myślenie w ogóle o świecie zmieniło. To bardzo naprawdę wpłynęło na pokolenia bardzo, na kolejne pokolenia na pewno bardzo. Właśnie kiedy profesor odwiedził nasze studio jakiś czas temu, wcale nie tak dawno, to też o tym rozmawialiśmy. To też on mówił, że to było myślenie w ogóle o świecie, o tym, czym jest państwo, czy może wspólnota, kiedyś ona inaczej wygląda. A czym jest władza. No wiemy, że Kościół wprawdzie w swoich podstawowych założeniach jest bardzo demokratyczny, no ale tą demokrację tworzą ludzie i tu już wiemy, co się z tym dzieje. Tak myślę sobie, że te swoje badania to robicie w zaciszu. Czasami ktoś wam na pewno pomaga w tej ziemi, do tej ziemi zaglądać albo tą ziemię czytać. Ale to nie jest tak, że robicie to tylko dla siebie, ale przede wszystkim też dla nas. Tak sobie pomyślałam, że ta konferencja, która będzie w poniedziałek, ona trzydniowa będzie, to ona się będzie odbywała w Szczecinie, tak?
W Wolinie.
Ona się będzie odbywała u pana.
Będzie, bo to jest konferencja organizowana w ramach wolińskich spotkań mediwistycznych. To są siódme, które właśnie zostały zapoczątkowane przez profesora Rębkowskiego. I co dwa lata się odbywają w Wolinie i co dwa lata jest inny temat.
No to było naturalne.
To był naturalny temat oczywiście, ale w tym roku jest wyjątkowo też z tego względu, że jeden dzień się odbywa również w Kamieniu Pomorskim, ze względu na to, że Kamień Pomorski był również stolicą biskupstwa. No i ma ogromne znaczenie dla Pomorza, w zasadzie stolica, jedna ze stolic Pomorza, więc jest to i w Wolinie, i w Kamieniu. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych. Tytuł konferencji to Chrzest Pomorza w kontekście chrystianizacji krajów nadbałtyckich w dobie średniowiecza. I zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Będą to specjaliści, archeolodzy, historycy z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich. Mówić zarówno o pogaństwie, jak i o procesie wprowadzania chrześcijaństwa, jak i o samym Ottonie i jego podróży i badaniach nad właśnie tym procesem, tą jego misją. Natomiast oczywiście zapraszamy również do uczestnictwa online, ponieważ będzie transmitowana na żywo na Facebooku Muzeum Regionalnego imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie.
Pozwoliłam sobie powiedzieć, że czytacie ziemię, próbuję pilnować, panie profesorze, bo rzeczywiście nie chcę tutaj nawet bagatelizować niepotrzebnie, czy umniejszać waszej pracy. Robicie to w samotności, bo to jest taka praca albo w jakiejś małej grupie, a to spotkanie jest po to, żebyście też wymienili swoje poglądy, żebyście się może trochę pokłócili też, panie profesorze.
To znaczy tak, no jest misja Ottona, którą znamy najlepiej ze źródeł, z trzech żywotów jego. Paradoks polega na tym, że te trzy żywoty wcale nie mówią jednym głosem, bo jakbyśmy ze sobą skonfrontowali, to one też się między sobą różnią. Ale pojawiają się wśród historyków tendencje do umieszczania na mapie punktów, które w tych żywotach się nie pojawiają. I taką jedną z takich rzeczy, które mnie, jak w tej chwili badacza Pyrzyc, troszeczkę irytują, jest próba lokalizacji punktu, ponieważ przypuszczamy, że z Wielkopolski Otton razem ze swoją świtą w Santoku spotkał się z Warcisławem i stamtąd podążył w kierunku do Pyrzyc. No i wiemy, to odległość jest na tyle duża, że on na pewno nie zrobił tego skoku w ciągu jednego dnia. Także gdzieś po drodze musiał się raz czy dwa razy zatrzymać. No i pojawiają się najróżniejsze miejscowości, w których rzekomo ten Otton miał się znajdować. No bo oczywiście każdy chciałby dotknąć tej świętości i ją sobie gdzieś tam wpisać do historii miasteczka czy wioski. I tych punktów na mapie tam jest kilka. Kiedyś były Lipiany, ale teraz pojawiają się Pełczyce, pojawia się Brzesko. Mimo, że żadna z tych miejscowości nie została wymieniona.
A koło Cerkwic jest nawet, jeżeli...
A to właśnie chcę później się dowtagować. Nawet jest... Mogę?
Tak.
To właśnie ta Cerkwica też jest taka dosyć niefortunnym miejscem do wskazania, bo nawet tam jest studnia świętego Ottona.
Jest, bo tam też dwa lata temu robiłam na ten temat reportaż. Tak, dałam się uwieść tej opowieści.
Tam też jakieś były też jakieś pielgrzymki, wyprawy robione w Szczemiatowa, tam przez Szczemiatowski Ośrodek Kultury, z tego co wiadomo mi.
Ale tak, nie było, nie tylko przez Polaków. Ja chciałabym powiedzieć, że jeszcze za czasów niemieckich też do tego źródełka chodzono.
Inaczej, ja jeszcze przygotowując się do tych badań w Kłodkowie, później procesowując materiały, czytałam takie publikacje w konferencji spotkań czepetowskich, co spotkania czepetowskie. I tam to przecież praca była z początku XXI wieku. I on tam napisał, że ta Kłodona to Cerkwica, że tam właśnie
aha,
był
to jeszcze,
ten, to jeszcze lepiej. Czyli właściwie to, co 50 lat już właściwie w obiegu naukowym było studium wspomnianego profesora Ryszarda Kiersnowskiego. Ale to też wynika z późniejszych zapisów źródłowych, zwłaszcza tam takie rzeczy przygotował Robert Klempin, skądinąd bardzo zasłużony historyk niemiecki. I jakieś tam nastąpił takie właśnie, niefortunne są były te różne ustalenia, które później były powielane.
Proszę państwa, naciąganie historii, Ryszard, dopasowywanie to przecież...
No bo Ryszard Kiersnowski, opracowując właśnie, że ciągle odwoła do tego studium, bo jest dla mnie wyjątkowo, żeby tak wnikliwie przeprowadzić analizę źródeł i tak sensownie przedstawić cały wywód. on właśnie, jak, wskazując, gdzie ta kłodona może być, też starał się odtwarzać średniowieczne, te wczesne szlaki komunikacyjne. Jak się okazało, Cerkwica się w ogóle nie znajdowała na szlaku. To w ogóle nie było takiego szlaku. Dopiero on powstał znacznie, znacznie później.
No akurat jeżeli chodzi o Cerkwicę, myślę, że to jest taki dobry przykład, że tak mniej więcej co 100 lat z okazji okrągłej rocznicy niektórzy sobie przypominają.
Jest podejmowana dyskusja.
Fakty, są dopisywane niektóre fakty, odbudowywane właśnie te źródełka, więc no, historia czy mitologia się tworzy na naszych oczach. Także mimo, że no, o tyle
to
lat,
jest
prawda?
To, co Andrzej mówi, no każda mieszkańcy z każdej miejscowości chcą mieć jakieś swoje miejsce, żeby być
Tona, tak?
Nawet nie chodzi o to, no mogą być jakieś inne osoba, czy inne wydarzenie, aby jakoś się nobilitować, mieć coś ciekawego, jakąś atrakcję.
Ma swoje znaczenie, prawda? To takie 900 lat, to on był tutaj. Nikt tego nie sprawdzi w gruncie rzeczy. Znaczy, ja wiem, że wy możecie sprawdzić.
Nie do końca.
Ja wiem,
znaczy. To jest ta granica bardzo delikatna pomiędzy literaturą faktu a beletrystyką w tym przypadku, tak?
No, wiem.
Ja wiem, że czytanie źródeł tak bardzo dosłownie może być nudne, tak? Natomiast no, jeżeli chcemy tworzyć, odtwarzać historię, to róbmy to jednak na źródłach, a nie na tym, co nam się wydaje, bo wtedy Denikens stanie się literaturą faktu, tak? I to jest...
No niestety tak to jest. Jedni zajmują się mitologią, a inni faktami. No tak to niestety jest. No, na szczęście mamy archeologów, na szczęście mamy badaczy i proszę Państwa, od poniedziałku można po prostu sobie pojechać nad morze. Wracając zaglądamy, albo inaczej zaglądamy do Wolina, a potem jedziemy nad morze. Wracając następnego dnia możemy sobie zajrzeć. My jeszcze będziemy oczywiście do tego tematu wracać, bo 900-lecie tak naprawdę się zaczęło od 15 czerwca. Zacznie się to 900-lecie chrztu Pomorza. Ważne, żeby o tym mówić, bo to trochę my także z tego. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, na ten temat będziemy mówić dzisiaj. Dziękuję, bo tak spoglądam na zegarek, już kolejni goście czekają. Profesor Andrzej Janowski, doktor Beata Wywrot-Wyszkowska i doktor Wojciech Filipowiak, wszyscy z panu. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli z nami dzisiaj porozmawiać. To tylko myślę, że dotknęliśmy Ottona z Bambergu, ale to dobrze, bo proszę Państwa, mimo że 900 lat minęło, to wciąż jest to bardzo ważna postać.
Dziękuję.
Dla nas. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.